Witam serdecznie wszystkich. Drodzy, tu chwileczkę przed nabożeństwem rozmawiałem i brat pytał, jak się mamy? Powiem tak, mamy się dobrze. Pan Bóg jakoś tak nas zainspirował, że przed lockdownem zakupiliśmy sobie sprzęt do kamery i zorganizowaliśmy możliwość transmisji nabożeństw. Nie wiedzieliśmy, no po prostu taka inicjatywa wyszła, ale okazało się, że to było z inspiracji Ducha Świętego. I kiedy zamknięto nas w domach, mogliśmy spokojnie transmitować nabożeństwa. Wielu ludzi z tego korzysta, wielu braci, wiele sióstr z naszego zboru, ale też wiemy, że i z okolicy. I cieszymy się, że nie utraciliśmy kontakt, że możemy być, że są budowani, że są zachęceni. Mamy dwa nabożeństwa i oczywiście są krótsze. I na tych dwóch nabożeństwach tak ogólnie w niedzielę przychodzi około 300, może 350 osób. Gdzieś tak mamy na obu nabożeństwach. Zbór liczy około 600, czyli przyjmujemy, że ponad połowa uczestniczy bezpośrednio w nabożeństwach. Starsi ludzie, niektórzy boją się przyjść. Jest to zrozumiałe. Modlimy się o nich, wspieramy ich. Niektórzy już po zaszczepieniu zaczynają się pokazywać. I cieszymy się, że Kościół przetrwał pomimo trudnej sytuacji, ale przetrwał i mogę powiedzieć więcej, że widzimy takie pozytywne efekty. Wiele osób, nowych osób przychodzi na nabożeństwo. Młodych osób, co jest też bardzo ważne. Cieszymy się z tego, bo widzimy, że ludzie zatrzymali się w tym wszystkim i zaczęli zadawać sobie pytanie, po co żyję? Jaki jest cel mojego życia? I wierzę, że wielu odkryło, że tak naprawdę najważniejszy jest Bóg w ich życiu. I cieszymy się, i tak modlimy się, i oczekujemy, kiedy to wszystko przeminie, bo jest spora grupa i kurs Alfa pomaga tak zintegrować tych ludzi, że ich poznajemy bliżej, nawiązujemy relacje i ci ludzie pozostają w zborze. Także cieszymy się bardzo. Cieszę się też, że was mogę widzieć, tak licznych. Jesteście tutaj i przetrwaliście najgorsze. Myślę, że najlepsze jest przed nami. Pan Bóg przygotował dobre rzeczy i Kościół, gdy przechodzi próby i doświadczenia, to za nimi jest wielkie błogosławieństwo. I w to wierzę, tego oczekuję. I wiem, że dla naszego kraju nadchodzi błogosławiony czas. Wiele się wydarzyło, również w tych kościołach historycznych i ludzie naprawdę zaczynają szukać Boga. Cieszę się z tego bardzo. Było to zawsze moją modlitwą, aby ten kraj doświadczył wielkiego przebudzenia. Abyśmy mogli oglądać rzeczy, o których gdzieś tam dotychczas się czytało w książkach. Abyśmy mogli oglądać wielkie błogosławieństwo, które Bóg ześle na ten naród. Wczoraj byłem w górach i tak modliłem się po drodze, błogosławiłem nasz kraj, błogosławiłem i również was i cieszę się, że idziemy do przodu, bez względu na wszystko. Może przed niektórymi z nas są trudne chwile, ale drodzy, gdy się patrzy z małego punktu, to jak to mówię, jak w dolinie mało widać, ale z góry, jak się wejdzie na szczyt, naprawdę jest zupełnie inna perspektywa. Ja staram się patrzeć na życie właśnie z perspektywy wieczności, bo z niej widać wszystko i najlepiej widać. I te wszystkie trudy, znoje codziennego życia są niczym w porównaniu z tym, co Bóg nam przygotował. Amen? Drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się Bożym Słowem, które przeżywam w tym tygodniu, tak mocno przeżyłem. A może zacznę od tego, że od rodziców. Rodzice, którzy wychowują dzieci, a wierzę, że wielu na tym miejscu jest, którzy wychowywali albo jesteście w trakcie wychowania, oczekują, że z roku na rok dziecko, dzieci będą się rozwijać. Z wielkim niepokojem patrzymy, kiedy dziecko stoi w miejscu. To pragnienie przybiera na sile, kiedy wejdą w tak zwany okres dojrzewania. Jest to moim zdaniem, ja tak oceniam, najtrudniejszy okres dla tych młodych ludzi, ale również dla rodziców. Uczą się samodzielności, niezależności i często jest to ogromnym wyzwaniem dla rodziców. I wtedy ja pamiętam przynajmniej jak z żoną wzdychaliśmy. Kiedy dojrzeją? Kiedy rozpoczną to dojrzałe życie? Kiedy będziemy mogli już tak odetchnąć ze spokojem? Drodzy, dzisiaj chciałbym zadać pytanie sobie i nam, czy Bóg, patrząc na nas, jako na swoje dzieci, bo Jego dziećmi jesteśmy, ma jakieś oczekiwania wobec nas? A jeśli tak, to jakie one są? I drodzy, dzisiaj chciałbym rozważyć, pochylić się nad listem do Efezjan, 4 rozdział, od 13 wersetu do 16. Myślę, że jest to znane miejsce, często je rozpatrujemy w innym kontekście, w kontekście rozwoju Kościoła, ale dzisiaj chciałbym tak bardziej, bliżej przyjrzeć się właśnie tym kilku wersetom. I czytamy tutaj, że Bóg oczekuje, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, aż dojdziemy do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnie z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jest to cenny fragment Bożego Słowa. Często zwracam do niego, pochylam się nad nim. Jest wiele tutaj głębokich, cennych, duchowych myśli przekazanych Kościołowi. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę tylko na 3 takie aspekty. Apostoł Paweł mówi o 2 rodzajach relacji w tym fragmencie. Mówi o tej relacji pionowej i o relacji poziomej. To tak jak z krzyżem, belka pionowa i belka pozioma, na której zawisł nasz Pan. One obrazują, niektórzy teolodzy w taki właśnie sposób to przedstawiają. Ta pionowa belka obrazuje naszą relację z Bogiem. To Chrystus poprzez swoją ofiarę uzdolnił nas do relacji, do osobistej relacji z Bogiem. Tak, jesteś uzdolniony do tego, aby mieć osobistą relację z Bogiem. Pozioma belka to obrazuje to, że jesteśmy uzdolnieni do tego, aby mieć poziomą relację, czyli w Kościele, z braćmi i siostrami. Paweł w tych relacjach przedstawił takie 2 skrajne postawy, 2 może nie skrajne, ale przeciwstawne. Po pierwsze mówi o dziecku. Mówi, nie bądźcie jak dzieci. 2 postawa to męska dojrzałość. Aż dojdziemy do męskiej dojrzałości. A więc po jednej stronie mamy dziecko, a po drugiej stronie mamy dojrzałego męża, dojrzałego mężczyznę, który jest obrazem dojrzałości. Przyjrzyjmy się tym dwom obrazom, czy tym dwom postaciom. Paweł ostrzega, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo grzechu, przez oszustwo ludzkie. Czym jest duchowe dziecięctwo w Kościele? Kiedy patrzymy na nauczanie Bożego Słowa, możemy zauważyć 2 różnych poziomów, duchowych poziomów człowieka. Niemowlak, dziecko, młodzieniec i ojcowie. Przynajmniej takie możemy wyróżnić. I Paweł tutaj zachęca, czy wręcz napomina, abyśmy nie byli jak dzieci. Co to znaczy być dzieckiem? Drodzy, kiedy zastanawiałem się nad tym fragmentem, przyszło na myśl pewne wydarzenie z naszej rodziny. Kiedyś wybieraliśmy się z żoną i dziećmi gdzieś w odwiedziny do kogoś. Wtedy moja starsza córka miała 5 lat, młodsza miała 3. Żona ubrała je pięknie i poprosiła, żeby czekały przed budynkiem, aż my się ubierzemy i wtedy razem pójdziemy. Kiedy wyszliśmy na zewnątrz, nie było naszych dzieci. Wiecie, pierwsza taka myśl, gdzieś sobie poszły, tak? Ale słuchajcie, przez godzinę czasu szukaliśmy ich, nie ma ich. W końcu po ponad godzinie czasu znalazłem je na sąsiednim osiedlu. I przeżyłem wiele, a jeszcze więcej moja żona. Ale ucieszyłem się, kiedy je zobaczyłem zdrowe i całe. Człowiek ma różne myśli wtedy. I wiecie, największe zaskoczenie było, kiedy dowiedziałem się, dlaczego były nieposłuszne naszym poleceniu. Okazało się, że jakaś dziewczyna powiedziała im, że rodzice już pojechali. Że wsiedli do autobusu i ta dziewczyna powiedziała, że widziała i rodzice już pojechali. I starsza córka podjęła decyzję, bo wiedziała mniej więcej gdzie, ale nie do końca, bo pobłądziła. I wiecie, byłem zaszokowany, że moje dzieci, moja starsza córka, bo ona była takim głównym prowaderem, zaufała obcej dziewczynce, a nie ufała nam. I drodzy, to jest lekcja, która myślę bardzo dobrze pasuje do tego, o czym mówimy, ponieważ kiedy patrzymy na dzieci, możemy powiedzieć jedno, są bardzo ufne. One ufają. Natomiast druga bardzo ważna cecha jest to, że nie potrafią rozróżnić prawdy od fałszu. I bardzo łatwo je zwieść. I tak stało się w przypadku moich dzieci. I to, myślę, apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc, żebyśmy nie byli jak dzieci, żebyśmy nie pozostawali w tym stanie. Bo wtedy będziemy jak te liście na wietrze jesienią unoszone tu i tam, przerzucane z jednego miejsca na drugie. Ponieważ nie ma kręgosłupa, nie ma oparcia. I drodzy, to jest takie wezwanie, taki apel apostoła Pawła. Jeśli jest ci dobrze, a wiem, że w dzieciństwie jest dobrze, niektórzy dorośli ludzie tęsknią i marzą, a niektórzy pozostają w tym stanie. Nie chcą się rozwijać. Fajnie jest, jak ktoś się opiekuje, ktoś się troszczy, ktoś bierze odpowiedzialność, ale Paweł mówi, pozostawcie ten stan. Opuśćcie go, jak tylko to jest możliwe. Najszybciej, jak to jest możliwe. Bożym pragnieniem jest, abyśmy nie pozostawali w tym dziecięctwie, w tym stanie dziecięcym, lecz dążyli do męskiej doskonałości. To jest ta druga postawa, do której każdy chrześcijanin powinien dążyć. Czym jest męska doskonałość? Tutaj może nastręczyć trochę problemu. Czy mam dojść do takiego poziomu doskonałości, że już nie zgrzeszę? Że wtedy będę mógł powiedzieć, Boże, jestem doskonały? Wiemy, że dopóki żyjemy w tym ciele, jak napisał apostoł Paweł chociażby w liście do Koryntian, że jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zwleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Jest to pewien proces, który rozpoczyna się w momencie narodzenia na nowo, ale jego zakończenie następuje wtedy, kiedy zamkniesz oczy, kiedy ja zamknę oczy. Jest to proces, który przez całe życie przebiega, trwa i przemienia nasze życie. Drodzy, aby zrozumieć przesłanie czy te słowa męska doskonałość, myślę, że musimy też zwrócić uwagę na kontekst, ponieważ apostoł Paweł był wychowany w Tarsie. Tars to takie miasto na granicy pomiędzy kulturą orientalną a kulturą antyczną grecką. I Paweł został w tej kulturze wychowany. I tam bardzo ważną rolę odgrywało wychowanie. Grecy do tego przywiązywali wielką uwagę, aby każdy był przede wszystkim sprawny fizycznie, a więc były różne ćwiczenia. Dzieci już w młodzieńczym wieku były oddawane na służbę i tam były kształtowane, aby w przyszłości stanowić dobry materiał na żołnierza. Grecy nie tylko przywiązywali sprawę do fizycznego rozwoju, ale również intelektualnego, moralnego, również kultury. To wszystko miało ogromne znaczenie. I dlatego Paweł użył tego jako wzoru. I myślę, że w tamtych czasach ludzie doskonale to rozumieli, szczególnie poganie, gdy słyszeli te słowa. męska doskonałość. Nie chodzi o to, abyśmy już nie grzeszyli, bo to jest niemożliwe. Od czasu do czasu Bóg uwolnił nas i nie musimy żyć w grzechu. Ale od czasu do czasu mogą wystąpić jakieś zaniedbania, diabeł przygotuje odpowiednie sidło dla ciebie, którego nie zauważysz i możesz wpaść na chwilę. Ale jesteśmy dziećmi Bożymi i Pismo obiecuje nas, zapewnia nas, że jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny i nam odpuści je. Drodzy, musimy zmierzać w tym kierunku. To jest nasze powołanie, to jest przede wszystkim Boże oczekiwanie wobec ciebie i wobec mnie. Drodzy, mamy wzrastać pod każdym względem, czytaliśmy przed chwileczką 15 werset, we wszystkim jest użyte w oryginale. Mamy wrastać we wszystkim w Chrystusa, który jest głową. Poziom mojej świętości życia jest rezultatem głębi uczestnictwa w odkupieńczym dziele Jezusa Chrystusa. To nie jest tak jak w Starym Testamencie zapamiętanie zakonu, zaciśnięcie zębów i zrobię wszystko, żeby się podobać Bogu. Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian powiedział na koniec tego rozdziału: nędzny ja człowiek, nie jestem w stanie sprostać Bożym oczekiwaniom według zakonu. Dlatego Bóg posłał swego Syna i w Nim mamy odkupienie, mamy przebaczenie grzechów, ale przede wszystkim mamy łaskę do uświęcania się, do przemiany naszego życia, do przemiany naszego myślenia, do przemiany naszych motywów. Abyśmy byli coraz bardziej podobni do Syna Bożego. Drodzy, jest tam użyte słowo, że we wszystkim mamy wrastać w Chrystusa. We wszystkim. I chciałbym również to słowo na czerwono podkreślić. Dlatego, że może być tendencja w twoim czy w moim życiu, że sobie wybieramy dziedziny, których poddajemy je Chrystusowi. O, to dobrze, to przyniesie korzyści w moim życiu. Ale Boże Słowo nas zachęca, żebyśmy byli otwarci w każdym obszarze naszego życia. Aby Duch Święty miał przystęp i aby to On decydował, co po kolei będzie zmieniane, przemieniane w twoim życiu. Mogę postępować według ciała, mogę postępować według ducha. Jako dziecko będę postępował raczej według ciała, tak? Jeśli dokonała się przemiana w moim życiu w danym obszarze, mogę postępować według ducha. I proszę bardzo, przykład taki, którego doświadczył każdy z nas. Usprawiedliwienie z łaski. Myślę, że każdy z nas na początku doświadczył czegoś, co możemy nazwać takie usprawiedliwienie z uczynków. Dobrze, Panie Boże, zbawiłeś mnie, oczyściłeś mnie, zapisałeś moje imię w swojej księdze i ja teraz postaram się udowodnić, że na to zasługuję. To jest największy błąd myślowy, najgorsze założenie, jakie możemy zrobić. Nie jestem w stanie. I Bóg stopniowo uczy nas, że nasza sprawiedliwość pochodzi od Boga. Nasza sprawiedliwość pochodzi od dzieła Jezusa Chrystusa. To On sprawił, że ty i ja możemy bez lęku, bez trwogi stawać przed Jego majestatem. Jego święta krew oczyściła mnie i ciebie, że dzisiaj na nabożeństwie możemy z radością Go uwielbiać. Ale to jest proces, którego Bóg nas uczy. I w każdej następnej dziedzinie, której Duch Święty będzie dotykał, będzie chciał przemienić to cielesne usposobienie w duchowe usposobienie. Że zamiast tym, co widzę, będę się opierał na Bożym Słowie. I to będzie bardzo praktyczne, bardzo takie konkretne podejście w moim życiu. Moglibyśmy mnożyć. Kwestia finansowa. Możemy pracować od rana do wieczora. Starać się i coś z tego będzie, tak? Ale przecież Bóg powiedział, ja cię zaopatruję, ja troszczę się o ciebie. I często, kiedy postawimy, tak jak Pan Jezus zachęcał, Królestwa Bożego szukajcie wpierw, wszystko inne będzie wam dodane, zaczynamy doświadczać, że Bóg się opiekuje nami. Po pierwsze, zmienią się nasze priorytety. Coś, co mogło być ważne, może uznawałeś dotychczas, że posiadanie domu, nie wiem, 200-300 metrów kwadratowych to jest to, ale nagle stwierdzisz, że właściwie wystarczy 80 albo 100. Po co mi 200? Może uważałeś, że trzeba mieć Mercedesa, żeby porządnie jeździć samochodem, ale Bóg przekona cię, że to nie do końca tak jest, że są inne, znacznie tańsze samochody, którymi można również jeździć. A więc Bóg daje nam taką odpowiednią miarę, żebyśmy w taki zdrowy, rozsądny sposób mogli patrzeć na życie. A z drugiej strony, mówię to też na podstawie swoich doświadczeń, Bóg otwiera drzwi możliwości. Ale żeby one zostały otwarte, ty i ja musimy mu zaufać. Musimy bezgranicznie zaufać. I wtedy Boża łaska zaczyna działać i w tej dziedzinie. I zaczynamy odkrywać, że On naprawdę troszczy się o nas. I tak moglibyśmy przejść przez szereg różnych obszarów naszego życia, życia człowieka. Drodzy, w tym 15 wersecie zawarte jest też ostrzeżenie, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ czasami też czytamy Boże Słowo i szukamy takich tylko pozytywnych rzeczy, tak? Co Bóg obiecuje, o czym nas zapewnia, ale Słowo Boże również zawiera ostrzeżenia, tak jak jest w przypadku znaków drogowych. Są nakazy, ale są zakazy i są również znaki ostrzegawcze, że zbliżamy się do jakiegoś zagrożenia. I ten 15 werset jest takim znakiem ostrzegawczym. Posłuchajmy, co Bóg mówi w tym słowie. Żebyśmy nie pozostawali w stanie dziecięcym, ponieważ będziemy podatni na herezję, na zwiedzenie. Ktoś kiedyś powiedział, że na herezję chrześcijanin musi sobie zasłużyć. Czasami spotykamy ludzi totalnie pogubionych, zakręconych w jakieś nauczania dziwne, że trudno jest nawet z nimi rozmawiać. Ale miałem kontakt z kilkoma takimi osobami i doszedłem do takiego wniosku, że ci ludzie zlekceważyli pewne ostrzeżenia, które Bóg kieruje do każdego chrześcijanina. Nie powinniśmy być jak dzieci. Powinniśmy ten stan opuścić najszybciej, jak to jest możliwe. Dla jednego to będzie pół roku, dla innego to może być 2 lata. Ja w stanie dziecięcym byłem, 5 lat. 5 lat, dobrze się w tym czułem, fajnie było, ale w końcu Bóg powiedział stop, dosyć. Teraz chcę zacząć proces przemiany w twoim życiu. Popatrzcie, oszustwo ludzkie. Dzisiaj, kiedy otwieramy strony internetowe, możemy słuchać różnych rzeczy. I to będą zarówno dobre rzeczy, jak i zwodnicze rzeczy. I szczególnie młodzi ludzie starają się słuchać, korzystać z tego. I myślę, że ważną rzeczą jest, żeby jak najszybciej opuścić ten etap dziecięcy. Żeby Bóg nauczył nas rozpoznawania. Abyśmy we właściwy sposób mogli rozsądzać to, co jest głoszone. I abyśmy mogli przyjąć to, co jest błogosławieństwem dla naszego życia. I wtedy jesteśmy bezpieczni. Dlatego tak ważne jest, aby wejść w ten proces uświęcenia, proces wrastania w Jezusa Chrystusa. Drodzy, kolejna rzecz, na którą zwraca apostoł Paweł, to jest ta relacja pozioma. Relacji chrześcijanina z Kościołem. Przeczytajmy jeszcze raz ten 15 i 16 werset. Paweł napisał tak: lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnie z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wiele treści jest w tym fragmencie. Biblijny obraz Kościoła. Kościół przyrównany jest tutaj do ludzkiego ciała. I apostoł Paweł mówi, popatrzcie na siebie, popatrzcie do lustra. Chrystus jest głową, a Kościół jest Jego ciałem. I drodzy, to wrastanie w Niego ma ogromne znaczenie. Kiedyś z wielką uwagą czytałem na temat funkcjonowania ludzkiego ciała i naukowcy odkryli, że każda komórka twojego i mojego ciała ma kontakt z głową, z mózgiem. Jest odpowiednio, wszystkie procesy są kontrolowane i sterowane przez nasz umysł. I to jest, myślę, piękny obraz tego, co Bóg chce dokonać w twoim i w moim życiu. Chce, abyśmy wrośli i abyśmy mieli jak najgłębszy kontakt z głową, z Chrystusem. Poziom duchowej dojrzałości lokalnego kościoła, lokalnej społeczności, to wypadkowa dojrzałości poszczególnych członków, ciebie i mnie. To my, kiedy jesteśmy razem, kiedy idziemy razem przez życie, kiedy wspieramy się, kiedy jesteśmy, kiedy budujemy się, zachęcamy, kiedy okazujemy sobie miłość, taki kościół jest nie do pokonania przez szatana. Każdy nowonarodzony chrześcijanin jest członkiem ciała Jezusa Chrystusa i jak czytaliśmy, ma swoje miejsce w Kościele. Nie jesteś przypadkiem. O, przez przypadek usłyszałem Ewangelię, się nawróciłem. Nie, nie jesteś przypadkiem. Bóg od początku zaplanował, że będziesz miał swoje miejsce w Kościele. Wiecie, kiedyś zastanawiałem się nad tym i doszedłem do takiego wniosku, może nie do końca można go uzasadnić, ale wydaje mi się, że Bóg przygotował miejsce dla każdego człowieka w Chrystusie, w Kościele. I wiele tych miejsc jest pustych, bo nie wszyscy podjęli wyzwanie Jezusa Chrystusa, które zaprasza do tego, aby się upamiętać i nawrócić. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że nie jesteś przypadkiem. Masz swoje miejsce w Kościele. Należysz do ciała Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, co czujesz i myślisz o sobie, jesteś Jego cząstką. Potrzebna jest głęboka świadomość. I to jest właśnie ta dojrzałość, do której Duch Święty nas prowadzi. Że jest pewna zależność między nami. Potrzebujemy siebie. Jesteśmy połączeni. I jak wzywa nas Boże Słowo, abyśmy oddali swoje członki na służbę, na ofiarę Bogu. Wiecie, kiedyś dotarło do mnie, że tak naprawdę każdy chrześcijanin, mówię też o sobie, musi podjąć decyzję. Tak, Boże, oddam moje ręce na służbę. Na ofiarę dla Ciebie. Oddam mój język na ofiarę dla Ciebie. Oddam całe moje ciało. Kiedy oddajemy i trwamy w tym, nie jest nam trudno pójść kogoś odwiedzić. Nie jest nam trudno o kogoś się modlić. Nie jest nam trudno kogoś wesprzeć, pomóc mu w czymś. Oddaliśmy się. Jesteśmy do dyspozycji. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Żyjemy w świecie indywidualizmu, egocentryzmu. To się coraz bardziej nasila. Obserwujemy, ludzie są skupieni na sobie, na swoich planach, na swoich potrzebach, na swoich celach, a drugi człowiek jest podmiotem. Jeśli jest potrzebny do realizacji, bardzo dobrze. Jeśli nie, jest przeszkodą. Dlatego pękają wśród ludzi relacje. Są sztuczne, są prymitywne i nie prowadzą donikąd. Jedynie Kościół może zbudować prawdziwą, głęboką relację pomiędzy braćmi i siostrami. Ludzie cierpią. Od kilku lat prowadzę klub dla ludzi z depresją. I w Kościele się zdarza depresja, bo ludzie są oddzieleni od siebie. Ale powiem wam, coraz więcej ludzi przychodzi z zewnątrz. Jestem przerażony ich stanem. Po prostu to są ludzie totalnie zagubieni. Totalnie zagubieni. I drodzy, trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to spoiwo, którego Bóg używa do budowania Kościoła. Ono ma kluczowe znaczenie. Kiedy czytamy werset 16, przynajmniej kiedy ja czytam, mam przed oczyma budowlę. Czasami jak zwiedzamy jakieś zabytkowe budowle, jakieś warownie, Widzimy, jak solidnie zostały zbudowane. Kamienie są dobrane. To są dobrej, wysokiej jakości kamienie, które są ociosane. W odpowiednim miejscu każdy kamień idealnie pasują i one wszystkie są pięknie spojone jakąś zaprawą. O trwałości budowli decyduje zapewne materiał budowlany, czyli te kamienie. I patrząc na Kościół, możemy powiedzieć, że każdy z nas został stworzony do nowego życia. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Stare przeminęło, napisał apostoł Paweł. Nie jesteś tym, kim byłeś przed nawróceniem. Czasami tylko w lustrze, kiedy patrzymy, mówimy, o, to ten Bóg nas przed nawrócenia. Ale w środku jesteś nowym stworzeniem. Często nie dowierzamy do końca, czasami nie rozumiemy tego, ale ty i ja jesteśmy tymi drogocennymi, żywymi kamieniami, o których również Boże Słowo wspomina. Kamieniami, które zostają wbudowane w Kościół. I druga rzecz, która decyduje o trwałości budowli, to jest spoiwo. To, czym są sklejone te kamienie. Wiecie, w starożytności układano, bo nie znano jeszcze materiałów takich jak zaprawa. Więc dosyć idealnie dopasowywano, ciosano te kamienie i układano. Ale w pewnym momencie ludzie odkryli, że można użyć spoiwa. Czym zatem jest spoiwo, które wiąże poszczególne żywe kamienie w kościele? Tym spoiwem jest miłość. Tym spoiwem jest miłość. Dlatego Paweł powiada, że Kościół buduje siebie samo w miłości. Ten Kościół, który ma dobrą relację z Chrystusem i ten Kościół, który jest spojony przez wzajemnie zasilające się stawy, to spojenie to miłość. To wyjaśnia, dlaczego w wersecie 15 Paweł zwraca uwagę na jakość tego spoiwa. Powiada, abyśmy będąc szczerymi w miłości. Wiecie, zastanawiałem się nad tym słowem. Dlaczego użył słowa szczerymi? Czy miłość może być nieszczera? Może. I Biblia w wielu miejscach o tym wspomina. Otwórzmy na przykład pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, 22 werset. Piotr napisał w ten sposób. Skoro dusze wasze uświęciliście, czyli poddaliście uświęceniu, przez posłuszeństwo prawdzie, ku czemu? Ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Bardzo ważny, bardzo głęboki tekst dotyczący miłości. Piotr zachęca do miłości nieobłudnej. Skoro zachęca do zajęcia właściwej postawy, to znaczy, że może być obłudna miłość. Zachęca do miłości płynącej z czystego serca. Wiecie, to są wskazówki bardzo głębokie. Bo okazuje się, że kiedy w moim sercu zamieszka obłuda, ta miłość nie będzie przepływać w kościele, nie będzie płynąć ode mnie. Kiedy nie mam czystego serca, myślę, że każdy z nas to doświadczył, kiedy gdzieś tam wpadniemy w dół, upadniemy w jakiś grzech i nie uporządkujemy tego, w naszym wnętrzu następuje zamęt. I wtedy trudno jest o taką płynącą, czystą miłość z czystego serca. Bardzo często, kiedy mam taki stan, żona to szybko zauważa. Mówi, co z tobą jest nie tak? No i cóż, wtedy mówię, no mam, przeżyłem pewne doświadczenie. Muszę to uporządkować. Muszę sobie na nowo pewne rzeczy poukładać. Apostoł Jan w pierwszym liście, trzeci rozdział, 18 werset napisał, dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To jest kolejna wskazówka, jak powinna wyglądać miłość w Kościele. Dzieci, taki jego ciepły zwrot do wierzących ludzi. Pisał prawdopodobnie mając już koło 100 lat, może trochę mniej. Patrzył na tych nowo nawróconych ludzi. Powiada, nie miłujcie się słowem, lecz czynem i prawdą. To jest bardzo ważna wskazówka, ponieważ możemy miłować się słowem. Łatwo jest komuś coś powiedzieć miłego. Na świecie są szkoły, które uczą, jak manipulować innymi ludźmi. Jak postępować, jak mówić, żeby inni cię odbierali pozytywnie. I tu nie chodzi o to, mówią, co czujesz. Tu nie chodzi o to, czy ty jesteś zainteresowany tym człowiekiem. Szczególnie politycy się tego uczą. Dobieranie odpowiednich słów, odpowiednich gestów, zajęcie odpowiedniej postawy. I człowiek ma wrażenie, że on naprawdę jest mną zainteresowany. A tak naprawdę w polityce wiemy, jak to jest. Chodzi o głos. I drodzy, pewne rzeczy mogą wkradać się do kościoła, kiedy nie zostaniemy w tym obszarze przemienieni i nie zaczniemy postępować na miarę czystej, świętej miłości. I tak jak czytałem przed chwileczką, możemy miłować się słowem, ale nie o to przecież chodzi. Boże Słowo powiada, że mamy miłować się czynem i prawdą. Czasami miłowanie się prawdą jest bardzo trudne. Czasami trzeba z kimś porozmawiać szczerze, na trudne sprawy. Niekiedy jako chrześcijanie nie mamy odwagi. Sam miewałem takie sytuacje, że powinienem podejść i szczerze porozmawiać, ale człowiek zaczyna kombinować. Jak ważną rzeczą jest zdobyć się na odwagę, aby szczerze i wprawdzie porozmawiać. Szczególnie, kiedy są jakieś sytuacje, które gdzieś tam coś zawaliliśmy, zawiniliśmy, powiedzieć przepraszam, wyjaśnić, wyczyścić sytuację czynem i prawdą. Nie słowem, ani językiem. Słowo i język. Słowo pisane, język, słowo mówione. Ale czynem i prawdą. To jest prawdziwa Boża miłość w naszych sercach. Drodzy, jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy w szczególny sposób ubłogosławieni przez Boga. Możemy wieść na tej ziemi ponadnaturalne życie. Tak jak wcześniej powiedziałem, ono na pewno nie będzie doskonałe. Zawsze jest coś do zmiany, do poprawy, do korekty, ale możemy wieść życie ponadnaturalne. Z Bogiem, z Duchem Świętym. Dlatego w liście do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset czytamy, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jeśli narodziłeś się, narodziłaś na nowo, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jesteś świątynią Bożą. Możemy to tak na jednym oddechu wypowiedzieć, ale kiedy zatrzymamy się nad tym słowem, kiedy zastanowisz się, co to znaczy być Bożą świątynią, to serce wyrywa się z radości i uwielbienia dla Boga. To znaczy, że Bóg wybrał ciebie i zaszczycił swoją obecnością poprzez Ducha Świętego. Trzecia osoba Boga, Duch Święty, przyszedł do twojego serca, do mojego serca. Kiedy? Kiedy narodziłeś się, kiedy narodziłaś się na nowo. I nieważne, czy śpimy, czy pracujemy, czy leniuchujemy, cały czas od tego momentu jesteś Bożą świątynią. Duch Boży spoczął w tobie. Jest obecny. Jest to wyjątkowa relacja. Niewyobrażalna, niezrozumiała do końca dla mnie, ale doświadczam Jego obecności i cieszę się każdego dnia, że Duch Pański jest we mnie. Czy, drogi bracie, droga siostro, cieszysz się z tego powodu? Czy jesteś Bogu wdzięczny? Popatrzcie, jedno z proroc mówiło, że Bóg będzie bliżej niż tchnienie naszych ust. On jest w nas. Nie na zewnątrz. Jest na zewnątrz, ale jest w nas. Jest w tobie. Jest to osobista, indywidualna relacja. Niepowtarzalna. Każdy ma osobistą. I tak jak każde małżeństwo jest troszeczkę inne, inaczej się ukształtują relacje, gdybyśmy wybrali tylko te zdrowe, dobre małżeństwa, każde będzie troszeczkę inne. I tak samo jest twoja relacja z Duchem Świętym. Ona jest osobista. I Duch Święty pragnie ją kształtować i budować z tobą i dla ciebie. I drodzy, druga rzecz ważna, która z tego wypływa. Jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś narodzona na nowo, jeśli Duch Boży mieszka w tobie, to popatrz się, jakie błogosławieństwo. Miłość Boża rozlana jest w twoim sercu. Miłość Boża jest rozlana w twoim sercu. My możemy okazywać miłość. I są pewne obszary i pewne formy miłości. Miłość do żony, romantyczna, miłość do swoich dzieci, miłość do swoich rodziców, miłość do bliźniego, w jaki sposób staramy się okazywać tą miłość. Ale jest miłość, która przewyższa wszystkie inne. Miłość agape. I właśnie o tym Boże Słowo powiada, że ta miłość jest rozlana w twoim sercu. Ona jest. Tam nie jest napisane, że mamy się modlić, aby była. Tam jest napisane, że ta miłość jest rozlana w twoim i w moim sercu. Problem polega na tym, że czasami nie ma ujścia. Jest i tyle. Ale Bóg oczekuje takiej przemiany w naszym życiu, że ta miłość będzie rozlewać się na wszystkich ludzi wokół. To poprzez ciebie i mnie. Bóg uczynił ciebie i mnie takim źródłem, z którego będzie ta miłość wypływać do innych ludzi, która będzie dotykać tych ludzi. To jest bardzo ważna prawda dotycząca twojego i mojego życia. Jesteśmy powołani do tego, aby nie tylko przechowywać tą miłość, rozkoszować się tą miłością, ale ta miłość powinna rozlewać się, bo ona została po to wlana w nasze serce. Jest to wyjątkowa miłość. W 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy, co to jest za miłość, jakie to jest spoiwo, które nas łączy. Pozwólcie, że przypomnę, bo jestem przekonany, że wielokrotnie słyszeliście. Ta miłość jest cierpliwa. To nie jest coś naturalnego, jakieś ćwiczenia, które przechodzimy i jesteśmy cierpliwi. Kiedy ona przepełnia twoje i moje życie, dochodzi do głosu w twoim i w moim życiu, zauważamy, że jestem bardziej cierpliwy. Ta miłość jest dobrotliwa. Taka postawa dobroci wobec drugiego człowieka, nie tylko w kościele, ale w ogóle do ludzi. Nie zazdrości. Ta miłość uwalnia nas od zazdrości. Nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Wiecie, czasami miewam takie chwile, że gdzieś tam trochę dowcipkuję i czasami przesadzę gdzieś tam. Za bardzo. Wiecie, kiedy się żartuje, to można bardzo łatwo przekroczyć pewną granicę. Jakże wielokrotnie usłyszałem w swoim sercu, skończ. Przekroczyłeś granicę. Nie szuka swego. Człowiek nienarodzony na nowo jest egocentryczny. Tam, gdzie stoi, tam jest centrum jego świata. W ogóle uważa, że tam jest centrum świata, tak? Co go obchodzi Chińczyk mieszkający gdzieś tam ileś tysięcy kilometrów dalej? Ja jest najważniejsze. To, co ja przeżyję. I człowiek taki próbuje podporządkować sobie wszystko wokół dla siebie, żeby jemu służyło. Ale kiedy Boża miłość wypełnia nas, odchodzimy od takiego sposobu myślenia. Wręcz uważamy to za niegodne, niewłaściwe. Bóg daje nam taką mądrość i równowagę. Miłość nie unosi się, nie myśli nic złego. Myślę, że z tym ma problemy każdy z nas. Staramy się myśleć pozytywnie. Myślcie o tym, co dobre, co miłe, co pożyteczne, co buduje, co chwalebne. Tak napisał apostoł Paweł. Ale wiemy, że kiedy dzieją się złe rzeczy, kiedy ktoś nas skrzywdzi, kiedy wydarzy się coś, wtedy przychodzą negatywne myśli. Często są natrętne. Ale kiedy jesteśmy przepełnieni Bożą miłością, łatwo jest pokonać ten stan. Od chociażby w jakiejś trudnej sytuacji, w chorobie, w jakimś problemie. Kiedy myślę według ciała, wtedy jest lęk, przychodzą złe myśli, my je przyjmujemy tak jak ziarenka, one się rozwijają, zapuszczają korzenie, zaczynamy mieć wizję przyszłości, tą złą wizję, to się jeszcze pogłębia, ale kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg nas kocha, tak, Bóg mnie kocha. Jestem w trudnej sytuacji, ale wiem, że trzyma mnie w swoim ręku. Tak jak dzisiaj to brat podkreślał. Dziękuję ci, bracie. Takie świadectwa są potrzebne. Widzimy, że to działa u innych. Ufamy Bogu. Boże, wiem, że mnie miłujesz. W tej pionowej relacji również potrzeba budowania na miłości, nie na lęku, nie na jakichś innych wartościach. Na miłości. Bóg nas umiłował. Drodzy, i można by pójść dalej. Nie raduje się z niesprawiedliwości. Aj, dobrze, zasłużył na to, tak? Tak myśli naturalny człowiek. Ale chrześcijanin się smuci, nawet jeśli widzi, że ktoś z własnej głupoty cierpi. Raduje się z prawdy. Raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wiecie, naturalny człowiek, ten cielesny człowiek, jak coś się wydarzy, coś się odkryje, jakaś sensacja, o, ten człowiek upadł, tam coś, to wszyscy o tym mówią, wszyscy tym żyją. Ale chrześcijanin wszystko zakrywa. Nawet jeśli w małżeństwie jest kryzys, to nie lata, nie opowiada wszystkim, ale po prostu zakrywa, modli się, i szuka Bożego rozwiązania. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. I ostatnie, najważniejsze, ta miłość nigdy nie ustaje. Drodzy, to jest bardzo ważne miejsce Bożego Słowa, bo możemy sobie pomyśleć tak, jest rozlana w moim sercu, ale się wyczerpała, tak? Bóg już nie wlewa jej, raz wlał, wyczerpałem, do widzenia. Nigdy nie ustaje. Bóg pragnie cię napełniać swoją miłością, abyś mógł ją przekazywać dalej. Drodzy, jak ważne jest, abyśmy zajęli w swoim życiu właściwą postawę. Miewałem w swoim chrześcijaństwie takie okresy dryfowania. Gdzieś tam do jakiegoś punktu doszedłem w swoim rozwoju. Nawet byłem zadowolony z tego. Tyle fajnych rzeczy się wydarzyło. I teraz niech inni, a ja sobie chwilę odpocznę. To jest bardzo niebezpieczny moment. Bóg nas powołał do ciągłej przemiany, abyśmy szli i szli i szli i abyśmy byli poddani Jego przemianie. Zarówno w tej relacji pionowej, bo z niej płynie wszystko. To stamtąd płynie ta miłość. I to jest ten najważniejszy aspekt. Ale potem, tak jak apostoł Paweł mówi, również w tej poziomej relacji. Jeśli przychodzisz do kościoła, żeby w niedzielę usłyszeć dobre kazanie i wrzucić, nie wiem tam ile się u was wrzuca, i mówisz okej, to chcę ci powiedzieć, że to jest naprawdę taki podstawowy krok. Bóg ma dla ciebie plan. On pragnie, abyś był tym zasilającym stawem, abyś się włączył w życie kościoła. Abyś był nim zainteresowany. I my czasami myślimy sobie, no stanowisko pastora zajęte, no to cóż ja będę robił? Spróbuj codziennie przez pół godziny klęknąć przed Bogiem i modlić się o braci i o siostry. Piękna służba, najtrudniejsza w kościele. Potrafimy robić wiele rzeczy, ale z modlitwą jest najtrudniej. Bóg nas powołuje. I kiedyś staniemy przed Nim i odbierzemy zapłatę. Ale dzisiaj to ty i ja decydujemy, jaką postawę zajmiemy w swoim życiu. Według ciała czy według ducha? To jest ważne pytanie. Jak wygląda moja, twoja relacja pionowa? Czy wrastam w Chrystusa? Czy wrastasz w Chrystusa? Czy gdy obejrzysz się do tyłu, powiesz tak, zrobiłem wielki krok naprzód. Duch Święty przemienił wiele obszarów mojego życia. Czy ta relacja jest oparta na miłości, czy na lęku? No, żebym nie odpadł. No, żebym przypadkiem nie znalazł się w piekle. Nie do tego Bóg nas powołał. On nas usprawiedliwił. Powołał nas do miłości. Chce mieć z nami relację opartą na wierze i na miłości. Na miłości, o której przed chwileczką czytaliśmy. Taki jest Bóg. Taką zajmuje postawę wobec ciebie i wobec mnie. I drugie, jak wygląda moja, twoja postawa w tej relacji poziomej w Kościele? Z braćmi, z siostrami. I tutaj również jest pytanie. Czy ta relacja oparta jest na poczuciu obowiązku? No, jestem w tej społeczności, więc muszę. Czy raczej budowana jest w oparciu o Bożą miłość rozlaną w naszych sercach? To są, drodzy, trudne pytania, mocne pytania, z którymi każdy z nas musi się zmierzyć. Musimy sobie dać odpowiedź. Jeśli coś jest nie tak, Duch Święty jest gotowy wejść do twojego życia i tak przemienić, abyśmy jako te żywe kamienie byli pięknie wpasowani w tą świętą budowlę, którą Bóg od 2000 lat buduje. Jesteś Jego częścią. Jesteś kimś ważnym, potrzebnym, błogosławionym w Kościele. Dlatego, drodzy, zachęcam, abyśmy w domu może nawet pochylili się jeszcze raz nad tym słowem i zastanowili się. Czas jest krótki. Ja mam przekonanie, że bardzo szybko zmierzamy do finału. Może moje oczy tego nie będą oglądać, a może będą. Świat szaleje. Dlatego tym bardziej powinniśmy dołożyć starań, żebyśmy byli gotowi z jednej strony, a z drugiej strony, żeby jak najwięcej ludzi jeszcze przyszło do poznania Chrystusa. Drodzy, niech was Bóg błogosławi. Bardzo dziękuję, że mogłem podzielić się tym, co mam w sercu. A mówię, to jest takie świeże z ostatniego tygodnia, gdzie Bóg wyraźnie dotknął mnie, abym o tym mówił. Niech was Bóg błogosławi. On jest blisko, jest w naszych sercach. Wiecie, praktycznie, gdy się pomyśli, jesteśmy nieograniczeni. Możemy czynić wielkie rzeczy. Często w naszych umysłach są te ograniczenia. Ale kiedy zbliżamy się do Boga, Bóg usuwa to i pokazuje nam nowe możliwości. Drodzy, niech was Bóg błogosławi. Cieszę się, że mogłem dzisiaj być z wami, spędzić ten czas. Cieszę się, że macie się dobrze. Amen.